The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Minęła godzina 12:30, a więc jest niedziela. Dziś mamy trzeci dzień listopada, 308 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem 58 dni. Słońce wzeszło o 7:31, zajdzie o 17:56. Dzień dzisiejszy trwa 10 godzin, 24 minuty. I 31 sekund. Przy okazji mam nadzieję, że wszystkie Państwa zegary są już przestawione, bo nastąpiła zmiana czasu, no tak zwany zimowy. A dziś imieniny obchodzą Bogumił, Cezary, Hubert, Marcin i Sylwia. Najlepsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. Temperatura maksymalna w dniu dzisiejszym 58 stopni, jutro 66, pojutrze 76, a w następnym dniu 80. A więc czasami jesień, czasami prawie lato. Teraz nasze kalendarium. Rok 1543. Brytyjski parlament przyznał królowi Henrykowi VIII wszelkie prawa sądownicze i polityczne, które w Anglii miał papież. 1771. Konfederaci barscy podjęli w Warszawie próbę porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 1896. William McKinley wygrał wybory prezydenckie w Stanach. 1903. Panama wyodrębniła się z Kolumbii. Tego dnia jest obchodzone święto narodowe. 1911. Założono amerykańską firmę Chevrolet Motors. 1919. Liga Narodów powołała komisję rozjemczą, rządzącą i plebiscytową dla Górnego Śląska. 1942. Zakończyła się druga bitwa pod El Alamein, punkt zwrotny w kampanii pustynnej w północnej Afryce w czasie II wojny światowej. Było to pierwsze ważne zwycięstwo brytyjskiej armii nad siłami niemieckimi. Bitwa trwała do 23 października. 1943. Hitlerowcy przeprowadzili akcję, której celem było wyniszczenie ocalałych do tej pory Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. W tym dniu w obozach na Majdanku, w Poniatowej i Trawnikach oraz innych obozach w dystrykcie lubelskim wymordowano nieomal wszystkich więźniów pochodzenia żydowskiego, około 18 tysięcy. 1956. W Moskwie aresztowano członków węgierskiej delegacji państwowej z generałem Palem Maleternem na czele, która przybyła na rokowania w sprawie wycofania wojsk radzieckich z Węgier. 1961. Birmański polityk Siu Tu Utant został sekretarzem generalnym ONZ-u, piastował tę funkcję przez następne 10 lat. 1975. Stacja telewizyjna ABC News rozpoczęła emisję programu Good Morning America. 1984. W Warszawie odbył się pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki. 1992. Bill Clinton został wybrany na 42. prezydenta Stanów Zjednoczonych. 1998. Powołano Europejski Trybunał Człowieka, Europejski Sąd, przed którym obywatele mogą zaskarżać państwo, jeśli państwo łamie prawo. 2013. W Warszawie odbył się pogrzeb Tadeusza Mazowieckiego i na ten dzień w całym kraju została ogłoszona żałoba narodowa. 2014. W Nowym Jorku oficjalnie otwarto wieżowiec One World Trade Center. 2020. Joe Biden wygrał wybory prezydenckie w Stanach, pokonując ubiegającego się o reelekcję Donalda Trumpa.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Rozsądek i odpowiedzialne zachowania na drogach apelują policjanci. Także dziś będą w okolicach cmentarza, ale też na głównych trasach w całym kraju. Po południu rozpoczną się powroty z dłuższego weekendu i bezpieczeństwa pilnować będą dodatkowe patrole. W czwartek i piątek policja odnotowała prawie 100 wypadków. Zginęły 3 osoby, 113 zostało rannych. Piotr Świstak z Komendy Głównej powiedział Polskiemu Radiu, że zatrzymano też prawie 500 nietrzeźwych kierowców.
W czwartek odnotowaliśmy na polskich drogach 55 wypadków, w których zginęły 2 osoby, a 62 zostały rannych. Policjanci zatrzymali 214 nietrzeźwych kierujących. Natomiast 1 listopada odnotowaliśmy na polskich drogach 41 wypadków, w których zginęła jedna osoba. Była to osoba piesza, która została potrącona przez samochód. 51 zostało osób rannych. Zatrzymaliśmy 240 nietrzeźwych kierujących.
Policyjna akcja Znicz potrwa do jutra. Ostatni dzień 50. jubileuszowej kwesty na Starych Powązkach w Warszawie. W Zaduszki, podobnie jak 1 listopada, nie brakowało chętnych do wsparcia renowacji zabytkowych grobów.
Piękna pogoda nam sprzyja. Jest sporo darczyńców. No, oczywiście zawsze mogłoby być więcej, ale nie narzekamy.
Jaki dźwięk dominuje w Puszce?
No, dźwięk, powiedziałabym, ciężkiego grosza, ale każdy grosz się liczy.
W krwi mnie to weszło. 25 lat, jak mieszkałem w Łomży, kwestowałem na zabytki cmentarza łomżyńskiego, a teraz jak powróciłem na stare śmieci, od 9 lat na Powązkach. Nie jestem sam. To jest mnóstwo pięknych, wspaniałych ludzi.
Super, pierwszy raz, ale bardzo ładnie. Bardzo ładnie wrzucają do puszek i wszystko jest tak, jak trzeba.
Także dziś w charakterystycznych żółtych kamizelkach na gdańskich cmentarzach pojawiają się wolontariusze prowadzący kwestę na rzecz hospicjum Dudkiewicza. Dzień Zaduszny był pierwszym dniem tegorocznej zbiórki. Po piątkowym odwołaniu i z powodu silnego wiatru dochodzącego w Gdańsku do 100 km na godzinę.
Zebraliśmy około 400 zł chyba, a stoimy dopiero od pół godziny.
Nadrabiacie za wczoraj?
Tak, tak.
Wczoraj wiało i w ogóle nie można było przyjechać było. Wszyscy przyjechali dzisiaj, bo no wiadomo, to niebezpiecznie, szczególnie z ciekami.
Wczoraj była tutaj alert na Łostowica, więc dzisiaj możemy jakoś zaakcjować.
Jak mają dużo drobnych, to raczej drobne, ale jak nie mają, to papierki wrzucają.
Dużo papierowych jest. Ludzie mają serca, mają współczucie.
O, widzę, że pani właśnie szykuje się do wrzucenia.
Dziękujemy bardzo. No, miałam w rodzinie chorych na raka.
Czyli nie tylko odruch serca, ale i osobisty.
Ale i osobisty odruch serca.
Kwesta ma pomóc w remoncie hospicjum Dudkiewicza. 2 dni przed wyborami prezydenckimi za oceanem zaskakujące wyniki przeniósł sondaż w republikańskim stanie Iowa. Kamala Harris wyprzedza tam Donalda Trumpa o 3 punkty procentowe. Gdyby taki wynik się potwierdził, kandydatka demokratów z łatwością wygrałaby wybory prezydenckie. W Karolinie Północnej, która należy do tzw. wahających się stanów, wiceprezydentka poprosiła Amerykanów o poparcie w wyborach i zapowiedziała rządy jedności i rozwiązywania problemów zwykłych ludzi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
Aby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, kandydat musi zgromadzić 270 głosów elektorskich. Karolina Północna ma ich aż 16. Gdyby Harris udało się tu wygrać, droga Donalda Trumpa do Białego Domu bardzo by się skomplikowała. Podczas wieców w Charlotte Kamala Harris apelowała, by wyborcy pozostawili za sobą podziały, jakie tworzy Donald Trump, i opowiedzieli się za jej przesłaniem jedności. Pamiętajmy, że zdecydowana większość z nas ma ze sobą więcej wspólnego od tego, co nas dzieli. Harris obiecała, że będzie reprezentować zarówno demokratów i wyborców niezależnych, jak i republikanów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
Sztaby wyborcze Kamali Harris i Donalda Trumpa w przedwyborczy weekend promują się w polskiej chicagowskiej gazecie Dzienniku Związkowym. To największa polskojęzyczna gazeta wychodząca za granicą i nieprzerwanie ukazująca się od 1908 roku.
Dziennik Związkowy ukazuje się w Chicago w stanie Illinois, który jest bastionem demokratów. W Wiecznym Mieście od lat wygrywają kandydaci tego ugrupowania. W tej kampanii o polonijne głosy zabiegają na łamach polskiej gazety jednak oba sztaby. W przypadku republikanów to zupełna nowość, mówi w rozmowie z Polskim Radiem Łukasz Dudka, dyrektor generalny Dziennika Związkowego.
Polonia była ignorowana przy tych wyścigach wyborczych na najwyższym szczeblu. Uważano, że te głosy Polaków rozpuszczają się gdyby w całej populacji amerykańskiej i nie mają tak dużego znaczenia. Tym razem jest inaczej. Tym razem zaistnieli jako grupa etniczna w świadomości i Donalda Trumpa, i Kamali Harris, i ich sztabowców. No i stąd właśnie te stosunkowo duże kampanie reklamowe umieszczone w Dzienniku Związku.
Mówi dla Polskiego Radia Łukasz Dudka. Kongres Polonii Amerykańskiej wielokrotnie zwracał się do sztabów obu kandydatów z prośbą o kontakt. Bezpośrednio odpowiedział tylko Donald Trump. Kilka dni temu osobiście zadzwonił podczas uroczystego bankietu z okazji 80-lecia organizacji. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
Najważniejsze rezydencje królewskie można w listopadzie zwiedzać za darmo. Pałac Króla Jana III w Wilanowie obok darmowego zwiedzenia przygotował specjalne warsztaty.
Co pokazujemy w tym roku? No, tradycyjnie wnętrza rezydencji królewskiej, gdzie możemy oglądać komnaty, w których król Jan III i królowa Maria Kazimiera mieszkali. Możemy obejrzeć wystawę Kolekcjonerstwo Potockich, rodziny, która władała pałacem w XIX wieku, tworząc pierwsze muzeum. I będziemy też prowadzili warsztaty, między innymi warsztaty tańca i warsztaty teatru cieni, opowieści na temat tego, co będziemy chcieli namalować na papierze i jednocześnie kaligrafii.
Mówi dyrektor muzeum w Wilanowie Paweł Jaskanis. Darmowy listopad jest także na Zamku Królewskim i w Łazienkach w Warszawie oraz na Wawelu.
Nie żyje poszukiwany od poniedziałku zabójca dwóch myśliwych w Austrii. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo.
50 osób pod ochroną, odwołane nabożeństwa w Dzień Wszystkich Świętych. Do momentu znalezienia ciała mieszkańcy rejonu Rohrbach przy granicy z Czechami żyli w strachu. W poniedziałek myśliwy zastrzelił dwóch innych, byłego burmistrza i emerytowanego policjanta, którzy doprowadzili do jego ukarania za łamanie prawa. Mężczyzna był skonfliktowany także z innymi osobami, stąd przydzielona im ochrona. Gdy policja poinformowała o znalezieniu samochodu, a w nim jednej ze strzelb, stało się jasne, że mężczyzna żyje. Jednak znaleziono ciało, leżała przy nim kolejna broń. Śledczy potwierdzili tożsamość myśliwego, zakładają, że doszło do samobójstwa. Mężczyzna mógł zdać sobie sprawę, że nie jest w stanie dłużej uciekać. Adam Górczewski, Polskie Radio.
W Riyadzie zaczął się tenisowy turniej WTA Finals z udziałem najlepszych 8 singlistek i takiej samej liczby par deblowych. W tym gronie znalazła się Iga Świątek, broniąca tytułu wywalczonego przed rokiem w Cancun. Ostatni mecz Polka rozegrała 5 września, kiedy to przegrała ćwierćfinał US Open z Jessicą Pegulą. Od tamtego czasu odpoczywała i zmieniła trenera. Była tenisistka Katarzyna Nowak uważa, że od zmiany trenera upłynęło zbyt mało czasu, żeby Iga Świątek zaprezentowała na turnieju jakieś większe zmiany w grze.
Ja z pewnością będę się oczywiście, i to jest bardzo dla mnie ciekawe, obserwować, czy chociażby jakieś minimalne właśnie zmiany, bo wielkich na pewno nie, nagle Iga nie zacznie chodzić natychmiast po siatce, po serwisie albo po każdym swoim atakującym uderzeniu, czy nagle nie będzie prowadzać co któreś uderzenie slajsa, bądź grać dropshoty, to jest niemożliwe, ale jakieś zalążki pewnej zmiany mogą być już widoczne.
Pierwszy mecz w Riyadzie Iga Świątek rozegra z Czeszką Barborą Krejcikową.
Przychodzisz zawsze, gdy mnie nie ma. Zostawiasz list pod wycieraczką. I nawet ciemność pachnie tobą. A schody niosą mnie aż do nieba. Wybiegam z listem pod kasztany i wszystko płonie, wszystko płonie. Spalają liście rozpalone i zaglądają mi przez ramię. Słowa padają. Już słowo kocham nam pożółkło, a słowem zawsze wiatr się bawi. A mimo wszystko jest spokojnie, bo świat mój miękki, zamszowy. Na oślep mogę gnać przed siebie.
Wodospady liści i Maryla Rodowicz. Przed kilkunastoma dniami prezentowaliśmy Państwu pierwszą część o polskich wynalazcach. Niektórzy byli mało znani. Dziś druga część naszej opowieści. Wynalazek numer 6. Świetlówka. Stefan Pieńkowski. Przez długie lata świetlówki święciły triumf w pomieszczeniach biurowych, halach fabrycznych i szkołach. Było to dzięki ich żywotności i energooszczędności o wiele więcej od standardowych żarówek. Dziś świetlówki zastępowane są stopniowo przez lampy LED, ale z pewnością słowa uznania pod adresem ich wynalazcy są tu wskazane. Na długo przed wynalezieniem świetlówki w XIX wieku było już wiadomo, że wyssanie ze szklanej rury powietrza powoduje, że ta rura zaczyna świecić. Kolor światła był zależny od gazu szlachetnego, które się w niej znajdują. Na przykład neon świeci na czerwono. Wkrótce okazało się, że pary rtęci pozostawione w takiej rurce emitują promieniowanie UV. I tu na scenę wkracza pewien Polak i jego badania. Stefan Pieńkowski, fizyk uważany dziś za ojca warszawskiej fizyki doświadczalnej, sprawdzał, jaki związek chemiczny może przefiltrować promienie emitowane przez pary rtęci tak, by na zewnątrz wydostawało się tylko światło widzialne. I udało się. W 1938 roku pierwsza świetlówka najprawdopodobniej powstała w rękach polskiego naukowca. Tego, czy było tak naprawdę, zapewne się nie dowiemy. Polska technologia świetlówkowa nie miała szans na rozwinięcie się ze względu na wybuch II wojny światowej, podczas gdy równoległe badania prowadzone w Stanach przyniosły spodziewany sukces. 7. Walkie-talkie i Henryk Magnuski. Wynalazca urządzenia, które zmieniło pracę policji czy wojska, urodził się w Warszawie 30 sierpnia 1909 roku. W 1939 roku, już jako pracownik zakładów radio i teletechnicznych, został wysłany na szkolenia do Nowego Jorku, gdzie musiał zostać ze względu na wybuch II wojny światowej. Podjął pracę dla Gavin Manufacturing Corporation, która w 1947 roku przekształciła się w znaną dziś Motorola. To właśnie tu wymyślił ważącą wówczas 17 kg radiostację SCR-300 o zasięgu około 15 km. Trzeba przy tym przypomnieć, że dotychczas wykorzystywane przez wojsko radiostacje były na tyle duże, że nie dało się ich przenosić piechotą. Dopiero praca Magnuskiego pozwoliła na zmianę. W pierwszym modelu krótkofalówki znalazły się aż 3 rozwiązania opatentowane przez Polaka. Oczywiście technologia komunikacji krótkofalowej rozwinęła się dalej i do tego stopnia, że współcześnie są w nią wyposażone nawet zabawki. Magnuski jednak nie poprzestał na walkie-talkie. Wyznaczył jeszcze radiolatarnię, urządzenie, które pomagało pilotom myśliwców odnaleźć lotniskowiec w złych warunkach pogodowych. Łącznie opatentował on 30 patentów. Wynalazek numer 8. Jan Szczepanik i Julian Ochorowicz. Teleskop Szczepanika i Ochorowicza był protoplastą dzisiejszych telewizorów. Urządzenie przekazywało na odległość czytelny obraz i dźwięk, ale nigdy nie weszło do powszechnego użytku. Dopiero dzięki badaniom Konstantina Louisa Seckler i Adriano de Paiva rozpowszechnił się i spopularyzował telewizor. Jednakże to właśnie polscy wynalazcy opublikowali informacje o urządzeniu jako pierwsi. Ochorowicz prowadził pracę nad płytkami selenowymi, przy pomocy których można przekazywać informacje o padającym na nie świetle. Opublikował swoje spostrzeżenia w czasopiśmie Kosmos w 1878 roku. Domyślając się, że do stworzenia urządzenia przekazującego dźwięk wraz z obrazem zostało już naprawdę niewiele. W końcu znane było już wówczas urządzenie Bella. Dopiero w 1897 roku Ochrowicz dowiedział się o Szczepaniku, który również skonstruował swoje urządzenie z selenową fotokomórką. Jako odbiornik Szczepanik zastosował system luster. Julian Ochorowicz skontaktował się z nim i zaproponował współpracę. Efektem było ulepszenie teleskopu i prace nad wprowadzeniem urządzenia do powszechnego użytku, które trwały aż do 1898 roku, a potem nagle się skończyły. Dlaczego? Niektóre informacje wskazują na brak środków finansowych i niedobory technologiczne. Inne przesłanki pozwalają sądzić, że wynalazcy pokłócili się i zrezygnowali ze współpracy. Szczepanik zdążył nawet opatentować urządzenie, a Mark Twain zachwycał się nim w swoich artykułach. To nie zmieniło jednak faktu, że teleskop okazał się niewypałem, wkrótce całkowicie zdominowanym przez telewizor. Wynalazek numer 9. Wycieraczki samochodowe. Józef Hoffmann. Bywa, że bardzo istotne wynalazki są bardzo niewielkie i z pozoru proste. Taki na przykład jest spinacz biurowy, bez którego lawinę luźnych kartek przysypałyby niejedną księgową. Wydaje się dziś oczywiste. A jednak jego też można było wymyśleć. Wielu sądzi, że wynalazcą był kompozytor i dyrygent Józef Hoffmann. To jednak nieprawda, ponieważ pierwszy patent na spinacz był już 10 lat zarejestrowany, kiedy Hoffmann przyszedł na świat. Imię Polaka wiąże się jednak z jeszcze jednym bardzo istotnym wynalazkiem – wycieraczkami samochodowymi. Uzdolniony muzyk posiadał umysł naukowca. To pozwoliło mu dotrzeć do rozwiązań rozmaitych problemów w miejscach, gdzie trudno się ich spodziewać. Wycieraczki samochodowe wymyślił, obserwując pracę metronomu. Był wielkim pasjonatem motoryzacji. Samodzielnie zbudował automobil, którym następnie przemierzył Europę. Zbudowanie urządzeń do wycierania szyby podczas deszczu uczyniło jazdę o wiele bezpieczniejszą i czyni ją aż do dziś. Józef Hoffmann wynalazł jeszcze szereg innych urządzeń, w tym regulator wysokości taboretu dla pianistów oraz miernik nacisku palca na klawisz. Wynalazek numer 10. Bomba wodorowa. Stanisław Ulman. Czy wynalezienie bomby H może zaliczać się do ważnych wydarzeń w dziejach ludzkości? Z pewnością. Ale czy można powiedzieć, że jest to wynalazek pożyteczny? Z całą pewnością nie. Dlaczego broń nuklearna oraz autor pewnego bardzo ważnego rozwiązania stosowanego w głowicach, zdolny matematyk Stanisław Ulman, zajmują zaszczytne ostatnie miejsce w rankingu najważniejszych polskich wynalazków? Po burzliwej i pełnej niesprawiedliwości ze względu na żydowskie pochodzenie Ulmana, karierze naukowca, Polak został zwerbowany do projektu Manhattan. Stawka była bardzo wysoka. Amerykanie musieli zbudować bombę, nim zrobią to Niemcy. Udało się, jak doskonale wiemy. Ale to nie oznaczało końca wyścigu zbrojeń. Zamiast tego stawka zazwyczaj rosła. Teraz szło o bombę wodorową, super broń, o jeszcze większym zasięgu rażenia i tak dalej. Nad problemem jego budowy głowiły się największe umysły tego świata: Oppenheimer, Fermi, von Neumann, Gamow i Ullmann. To właśnie ten ostatni wpadł ostatecznie na pomysł, by ładunek jądrowy połączyć z termonuklearnym ładunkiem wybuchowym. Dziś nazywa się to rozwiązanie konfiguracją Tellera, myślnik Ullmanna. Tak przerażająco prosty w konstrukcji ładunek zrzucono w roku 1953 na archipelag Wysp Marszala, co spowodowało całkowite zniknięcie wyspy Elugelab z powierzchni Ziemi. Sam Ullmann nigdy nie twierdził, że technologia broni nuklearnej miała zaszkodzić ludzkości. Bardziej obawiał się skutków rozwoju biotechnologii.
Kiedyś skończy, więc chodźmy zanim znajdą nas. To ostatni szept, nie będzie nasz ostatni raz. Potem możesz być najbardziej niecierpliwy. Ja wezmę z twoich rąk to wszystko, co mi dasz, wszystko, co mi dasz. To na naszej drodze rozstąpi się morze. Będę wierzyć, że pokonam ból, pokonam.
Są głosy, są słowa. Teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści Miłość i wojna Johna Jakesa.
Rozdział 113. Do kolacji usiadły trzy kobiety. Constance zarządziła, by lampy gazowe zastąpiono świecami, wierząc, że poprawi to nastrój. Ale po pierwszej próbie nawiązania rozmowy nie miało to już znaczenia. Wypijmy więc za nas, podniosła kieliszek Bordeaux. Trzy wojenne wdowy. Chciałabym, żebyś nie mówiła takich rzeczy, rzuciła Brett. Och, moja droga, przepraszam. Nie mogło to jednak wymazać słów, które wymknęły się Constance nieopatrznie. Przepraszam, powtórzyła. To zbyt poważne sprawy, żeby z nich żartować, powiedziała Brett, gdy Bridget i druga pomoc kuchenna wniosły porcelanową wazę z parującą zupą żółwiową. Wiem, że chciałaś zażartować, odezwała się po raz pierwszy Madeleine. Ale zgadzam się z Brett. Miała na sobie świeżo upraną ciemną suknię. Ciemne włosy były schludnie upięte, ale nadal wyglądała na zmęczoną długą podróżą. Przepyszna zupa, dodała, próbując ratować atmosferę. Dziękuję. Odparła dość sztywno Constance i skierowała rozmowę na bezpieczniejsze tory. Z uśmiechem narzekała na swoje ciągłe problemy z nadwagą, mając nadzieję, że żartując z samej siebie zatrze wrażenie spowodowane niefortunnym toastem. Bez większego powodzenia. Na pytanie Madeleine opowiedziała o swoim ojcu, Patricku Flinie. Mieszkał teraz w Pueblo Los Angeles i niestrudzenie doskonalił hiszpański, dzięki czemu mógł służyć poradami prawnymi nie tylko osadnikom, ale też tubylcom. A Virgilia? Nie mamy od niej żadnej wiadomości. Sądzę, że nadal służy jako pielęgniarka. Spodziewałam się, że okaże większą wdzięczność za schronienie i okazaną jej pomoc, powiedziała Brett. Wypadałoby, żeby napisała choćby krótki, uprzejmy list. Constance sięgnęła po lśniący nóż i z uśmiechem zaczęła kroić jeszcze ciepły bochenek chleba. Niestety nie sądzę, żeby wdzięczność można było zaliczyć do zalet mojej szwagierki. A czy ona w ogóle ma jakieś zalety? Zapytała zaczepnie Brett, po czym zamilkła i ponuro wróciła do jedzenia zupy. Dobry Boże, czy to moja gafa spowodowała tę grobową atmosferę? Zastanawiała się Constance. Tak, uznała. I im głębiej rozważała niewesołe konsekwencje spowodowane jej bezmyślnymi słowami, tym bardziej była przygnębiona. Madeleine, która wyczuła napięcie, zwróciła się do Brett. Opowiedz mi o tej szkole dla czarnych dzieci, dobrze? Jeśli chcesz, zabiorę cię tam jutro. Och tak, proszę. Brett czuła się zawstydzona swoją gwałtowną reakcją, spowodowaną głównie niepokojem. Ledger Union donosił o wielu ofiarach wśród oblegających Petersburg. Wdowa było ostatnim słowem, które chciałaby usłyszeć w odniesieniu do siebie. Musiała jednak uczciwie przyznać, że był jeszcze jeden powód irytacji. Wyznanie Madeleine całkowicie ją zaskoczyło, a co więcej, wyzwoliło niespodziewane emocje. Kiedyś Madeleine, którą uważała za białą kobietę, zdobyła jej szacunek i sympatię, a teraz nic nie mogła na to poradzić. Brett inaczej patrzyła na bratową. Była to typowa reakcja, którą wpajano jej od dzieciństwa. To było jednak tylko wyjaśnienie, a nie usprawiedliwienie jej odczuć. Wstydziła się, ale czuła, że nie jest w stanie zapanować nad tym, czy sprawić, by nie miało to wpływu na jej postępowanie. Madeleine wyczuła rezerwę szwagierki od razu jeszcze w Waszyngtonie. Ilekroć to ją irytowało, upominała siebie, że Brett żyła w ciągłym napięciu już ponad 3 lata, z dala od rodzinnego stanu. Jej mąż dostał się do niewoli, a potem odniósł poważne rany. Ciężar był zbyt wielki. Dla każdej żony. Reakcja siostry Oriego wydała się Madeleine dziwna, zważywszy na zaangażowanie Brett w sierocińcu. Jej troska o kolorowe dzieci była widoczna choćby w tym, z jaką pasją i jak często o nich mówiła. To była olbrzymia zmiana w usposobieniu młodej kobiety wychowanej w aroganckiej tradycji białych mieszkających w nizinnej części Karoliny Południowej. Wojna zmieniała każdego i wszystko. Szkoda, że nie mogła zmienić uprzedzeń Brett wobec czarnej krwi. Madeleine miała nadzieję, że szwagierka będzie w stanie pogodzić się z tym, co teraz uważała za skazę. Jeśli nie, cóż, na pewno zmieni to ich stosunki rodzinne. Czasem wydawało jej się, że Bóg poddał Amerykanów okrutnej próbie, kiedy dawno, dawno temu pozwolił Holendrom wysadzić ze statku na wybrzeżach Wirginii pierwszych niewolników. Bo czarni ludzie z Afryki nieustannie obnażali słabości białego człowieka. Teraz przyszła chyba pora zemsty za chwilę, kiedy na ich nogach zamknęły się żelazne kajdany. Stanowczo nie był to najmilszy wieczór. Trzy wojenne wdowy. Madeleine rozumiała, że Constance próbowała wprowadzić lekką atmosferę, lecz nie spodobało jej się to. Chwała Bogu, że Ori nie pchał się do sztabu Piketa. Nie powinien być narażony na szczególne niebezpieczeństwa w Richmond, dopóki miasto nie padnie. Potem może być przez jakiś czas internowany, nawet źle traktowany, ale przeżyje. Jest silnym, odważnym człowiekiem. Próbując uratować wieczór, jeszcze raz zwróciła się do Brett. Ten twój przyjaciel, ten, który kieruje sierocińcem, czy będę mogła go poznać? Tak sądzę. Możliwe, że złoży nam jeszcze jedną wizytę, zanim zaciągnie się do wojska. Brett uśmiechnęła się. Jestem pewna, że go polubisz. A ty na pewno bardzo go lubisz, stwierdziła w duchu Madeleine. Jego akceptujesz takiego, jaki jest, a mnie nie. Czy dlatego, że długo myślałaś, że należy do tej lepszej części ludzkości? Wyczuwając napływ kolejnych złych emocji, Madeleine postanowiła skupić się na czymś innym. Zwróciła się do Constance z błahym pytaniem o modę. Świece dopalały się, rozmowa kulała, a z Constance zaczęło się dziać coś złego. Jej odpowiedzi były wymuszone, próby żartowania nieudane. Chyba wybiorę się do miasta na godzinę, oznajmiła nagle, gdy kończyły lody cytrynowe i makaroniki kokosowe. Chcesz, żebym pojechała z tobą? Zapytała Madeleine. Nie, dziękuję, nie. Chcę iść do kościoła. Nie musiała dodawać, że tego potrzebuje. Było to wypisane na jej twarzy. Sama powoziła, jadąc wśród ciemności krętą drogą z Belwederu. Zarządzana przez Waterspoona stalownia pracowała 24 godziny na dobę i nigdy przedtem nie przynosiła takich zysków. Kiedy Constance dotarła do pierwszych ulic w dolnej części miasta, poczuła zrywający się nocny wiatr, który unosił tumany kurzu. W punkcie rekrutacyjnym lampy paliły się do późna. Przejeżdżając obok, zauważyła potężnie zbudowanego murzyńskiego chłopca, syna jednego z pracowników stalowni Hazelda, stojącego blisko wejścia. Drogę zagradzali mu złowrogo uśmiechnięci kuzyn Luta Fessendena i jego równiek burowaty kompan. Kiedy czarni mężczyźni z miasta próbowali się dostać do biura, zwykle dochodziło do nieprzyjemnych incydentów. Żeby zapobiec kolejnemu, Constance zwolniła i przygotowała się do rozmowy z tymi ludźmi. Zanim jednak zdołała coś zrobić, czarny chłopiec odwrócił się i zniknął w ciemnej alei. Constance zdawała sobie sprawę, że to te dwa agresywne typy go przepłoszyły. Zmartwiona pojechała dalej w kierunku małego katolickiego kościoła, który ktoś w nabożnym uniesieniu nazwał szumnie Świętą Małgorzatą w Dolinie. To miejsce, które bezustannie czerniły kawałki żużlu i wszechobecna sadza, niczym nie przypominało idyllicznych obrazów dolin opisywanych przez poetów. Ale ta nazwa spodobała się małej wspólnocie katolickiej Lehigh Station i tak już zostało. Wieczór był upalny, więc drzwi frontowe były otwarte. Constance przywiązała konia do ozdobnego żelaznego słupka, który podobnie jak 7 innych stojących w rzędzie był darem od stalowni Hazelda. I weszła do środka z nadzieją, że modlitwa przegna niepokój, który zagnieździł się w niej podczas kolacji. Przyklękła tuż przy drzwiach, po czym bezszelestnie usiadła w drugiej ławce po lewej stronie. Zauważyła masywną kobietę w średnim wieku, skromnie ubraną, z nędznym szalem na ramionach, modlącą się z twarzą ukrytą w splecionych dłoniach. Constance znała tę kobietę. Jedyny syn pani Waleskiej zmarł w szpitalu polowym w Cold Harbor. Gorący powiew przetoczył się boczną nawą i poruszył płomykami świec. Pozłacany Chrystus litościwie spoglądał z krzyża. Constance pogrążyła się w modlitwie. Jej dusza była boleśnie rozdarta. Jedna jej część zatopiła się w prośbie o wstawiennictwo do Chrystusa, a druga była przygnieciona straszliwym brzemieniem. Wiedziała, że sama nałożyła na siebie to jarzmo. Głupia, bezmyślna kobieta. Wypijmy więc za nas. 3 wojenne wdowy. Od chwili, gdy padły te słowa, dręczyły ją złe przeczucia. Dla jednej z 3 kobiet te słowa były przepowiednią. Była tego pewna. I zżerał ją strach, którego nie mogła uśmierzyć żadną modlitwą. Kolejny gwałtowny podmuch wiatru zgasił 6 świeczek w małych szklanych naczynkach. Czerwonych jak krew. Przez pierwsze 10 dni lipca Charles cierpiał z powodu dyzenterii. Mimo, że powinien jeszcze się kurować w łóżku, wstał rankiem 11 dnia. Załatwił sobie przepustkę i udał się w niebezpieczną podróż. Ominął Richmond od zachodu, a potem skręcił na północny wschód do Fredericksburga. Jego jedynymi gwarantami bezpieczeństwa były pistolet i strzelba. To będzie ostatnia wyprawa na farmę Barclaya. Tak zdecydował, kiedy leżał z kolanami przyciśniętymi do obolałego brzucha. Miał wiele czasu na przemyślenia. Południe w końcu pójdzie na dno, nie zaprzestając walki. A on razem z nim. Na razie to był jego jedyny obowiązek. Kochał Gaz, to nie budziło wątpliwości, ale zasługiwała na kogoś o pewniejszej przyszłości, podczas gdy jego szanse na uniknięcie śmiertelnej kuli z każdym dniem się zmniejszały. Gaz poczuje się zraniona, kiedy z nią zerwie, ale jeśli znajdzie sobie, a znajdzie na pewno innego mężczyznę, któremu wojna nie pomieszała w głowie, będzie mu wdzięczna. Dotarł do farmy, kiedy ulewa ustawała. Słońce to wyglądało zza chmur, to chowało się za nie, pogrążając okolice na zmianę w świetle i mroku. Było 5:30 po południu. W takim oświetleniu odświeżona deszczem farma odzyskała nieco ze swej minionej urody.
Major Maine!
Washington, naprawiający uprząż na tarasie, skoczył na równe nogi, kiedy Charles zajechał przed dom.
Mój Boże, stary sport wygląda na prawie tak zagłodzonego jak pan. Nie myślałem, że pana jeszcze zobaczę. Proszę poczekać, zaraz powiem pani Augustie.
Sam jej powiem. Bez uśmiechu, nawet nie zapukawszy, Charles pchnął tylne drzwi domu. Gaz? Wszedł do kuchni. Twarz leciwego wyzwoleńca wykrzywił grymas bólu, czego Charles nie zauważył. Kuchnia była pusta. Na piecu w dużym garnku gotowała się zupa na jednej kości. Gaz, gdzie jesteś do cholery? Wbiegła pośpiesznie do kuchni ze szczotką do włosów w ręce. Stanęła w progu jak wryta, ale po chwili zarzuciła mu ramiona na szyję. Kochany, przycisnął zarośnięty policzek do jej twarzy. Szybko jednak wyswobodził się szorstko z jej objęć, gdy zaczęła go całować. Zamaszyście usiadł okrakiem na krześle z niskim oparciem, prezentując zniszczone spodnie w całej krasie. Wygrzebał zapałki i resztkę cygara z kieszeni koszuli. Jego obojętność zmartwiła ją. Podeszła do pieca i zaczęła machinalnie mieszać zupę długą drewnianą łyżką. W końcu odłożyła ją i niechętnie odwróciła się do niego. Nie wyglądasz dobrze, powiedziała.
Znów złapałem dysenterię. Nie wiem, co było gorsze. Leżenie w łóżku, kiedy flaki rozrywały cię od środka, czy objeżdżanie połowy Virginii z generałem Hamptonem.
Było aż tak źle?
Straciliśmy więcej ludzi i koni, niż byłabyś w stanie sobie wyobrazić. Co najmniej 3 oddziały 6. Pułku Kawalerii Karoliny Południowej znalazły się w potrzasku, z którego nie mają szans się wydostać bez odsieczy.
Wyjrzała przez okno. Masz ciągle sporta, zauważyła.
I nic więcej.
Trzasnął dwukrotnie pięścią w stół, jakby chciał szczególnie podkreślić swój stan posiadania. Zaczęła rozczesywać pasmo rozpuszczonych, jasnych włosów. Jesteś taki chudy i blady i tak zniechęcony, że pęka mi serce.
A czego innego się spodziewałaś? Takie czasy.
Czuł, że jego zdenerwowanie wzrasta. Planował, że zostanie tu na noc i będzie się kochał z Gaz po raz ostatni. A teraz stwierdził, że nie ma śmiałości ani siły, by to wytrzymać. Nagle zdecydował się na szybkie rozstanie. Odgryzł końcówkę cygara, potarł zapałką o krzesło i cisnął zapaloną w stronę okna, aż w pokoju zapachniało siarką.
Farma jest zrujnowana, rzucił.
Przez Jankesów. Nie ma dnia, by Bowes lub Washington nie strzelali w powietrze, żeby przepłożyć węszących dookoła dezerterów.
Nie powinnaś była tu zostawać. Nie powinnaś być tu teraz. Jak sobie dajesz radę? Jak możecie tu przetrwać, ty i czarnuchy?
Charles, wiesz, że nie lubię tego słowa, zwłaszcza w odniesieniu do moich wyzwoleńców.
Wzruszył ramionami. Zapomniałem. Przepraszam.
Jego słowa nie zabrzmiały jak przeprosiny. Szarpnęła zbyt obcisłą w talii suknię. Charles pochylił głowę, koncentrując się całkowicie na zapaleniu cygara. Niebieski dym zawirował dookoła jego twarzy, kiedy gasił kolejną zapałkę. Wydaje mi się, odezwała się coraz bardziej przerażona Gaz, że tak naprawdę nie zależy ci na odpowiedzi. Brzmisz, jakbyś próbował się ze mną pokłócić.
Wyszarpnął cygaro z pomiędzy zębów. Posłuchaj, mam za sobą cholernie długą drogę. Czy mogę ci przypomnieć, że nikt ci nie błagał, żebyś tu przyjeżdżał?
Znów się broniła jak kiedyś, opryskliwością, wykrzywieniem ust. To go zabolało, ale wiedział już od miesięcy, że ból jest nieunikniony, jeśli chciał zrobić to, co uważał za słuszne. Zaciągnął się głęboko cygarem i spojrzał na nią. Dostrzegł złość i oszołomienie w jej niebieskich oczach i prawie się poddał. Potem przypomniał mu się Abulner i walka pod Sharpsburgiem i wiele innych wydarzeń. Tak wiele, że wydawało się niemożliwe, żeby mogły to wszystko pomieścić 3 lata, żeby jakikolwiek człowiek mógł tyle przetrzymać. A jednak on przetrzymał, lecz nie obyło się bez ran.
Jak długo możesz zostać? Spytała dziwnie miękko. Muszę wyruszyć, kiedy się ściemni.
Chciałbyś... Niedokończone pytanie i jej prawie niedostrzegalny obrót w stronę schodów do sypialni wydały mu się dziwnie niezgrabne, co było u niej niezwykłe. Na policzki Gaz wypłynął intensywny rumieniec.
Muszę napoić i oporządzić sporta, powiedział, zdusiwszy chęć zaniesienia i natychmiast do łóżka.
Zrozumiała, że to była odmowa. Podam ci kolację, jak skończysz. Z zamętem w głowie wyszedł na dwór.
Do wieczora chmury goniły się po niebie. Charles wrócił do domu o zmierzchu. Zjadł 2 porcje chudej zupy na wołowinie i 4 grube kawałki smacznego ciemnego chleba, który Gaz upiekła wcześniej. Dla siebie nalała małą porcję zupy, ale jej nie tknęła. Gdy Charles jadł, prawie się nie odzywała, tylko obserwowała go, oparłszy brodę na splecionych dłoniach. Wpatrując się w jego twarz, usiłowała odkryć smutną prawdę o tym, co się z nim stało. Od czasu do czasu rzucała krótkie pytanie. Powiedział, że jest pewien, że wojna jest przegrana. Opowiedział o masowych dezercjach i o błędzie generała Lee, który zbyt długo nie wierzył w Wade'a Hamptona na tyle, by postawić go na czele oddziałów konfederackiej kawalerii. Wspomniał o akcjach, o których prawie nikt nie słyszał i o rosnącej nienawiści.
Kiedy Hunter grasował w dolinie, spalił dom gubernatora Lechera w Lexington. Spalił też Instytut Wojskowy. W Silver Spring na wschód od Waszyngtonu widziano Juba Earl'ego plądrującego w odwecie domy i farmy. Teraz jest gdzieś w Pensylwanii. Bóg jeden wie, co tam robi. Kiedy ta wojna się zaczynała, przypominała mi turnieje organizowane w Karolinie Południowej. Piękne panie, odważni jeźdźcy, zabawy. Ale zrobiła się z tego rzeźnia z rzeźnikami i bydłem po obu stronach. Dobra zupa. Zakończył nieszczerze, odsuwając od siebie talerz. Zrób to teraz. Nie przedłużaj tego niepotrzebnie. Pomyślałem sobie, Gaz odchrząknął, że skoro sprawy idą tak źle, to nie wiem, kiedy będę mógł znów tutaj przyjechać. Uniosła głowę, jakby wymierzono jej policzek. Odpowiedziała gorzko. Za tydzień albo nigdy. Wybór należy do ciebie. Zawsze należał. Ja kręciła głową, jakby powtarzała sobie w duchu. Nie. Mów dalej. Dokończ. Mam nadzieję, podjęła mocniejszym głosem, że nie oczekiwałeś, że zareaguję na to potopem łez. Nie jestem pewna, czy chcę, żebyś tu przyjeżdżał w twoim obecnym stanie ducha. Nie ma nic nowego w stwierdzeniu, że wojna jest straszna, a ty, zdaje się, zapominasz, że mężczyźni nie dźwigają sami całego jej ciężaru. Myślisz, że łatwo jest być kobietą, której syn lub mąż jest w wojsku? Myślisz, że łatwo jest siedzieć i patrzeć, jak dorośli mężczyźni bawią się w żołnierzyków, niszczą ci ogród i wszystko wokół swoim barbarzyńskim postępowaniem? Wiem, że wojna wyrządziła ci wiele krzywd. Widać to w twoich oczach, w tym, co mówisz, we wszystkim, co robisz. Wydaje się, że została w tobie tylko nienawiść. Wstając, gwałtownie przewrócił krzesło. Po posiłku zapalił cygaro, obiecując sobie zostać tu tylko tak długo, dopóki go nie wypali. Może jednak wyjdzie wcześniej. Nie wysilaj się, by pokazać, jaki jesteś niefrasobliwy. Teraz Gaz była rzeczywiście zagniewana. Mam tego dosyć. Co cię upoważnia do tego, by bić się w piersi dłużej i mocniej niż ktokolwiek z nas? Kocham cię, już taka ze mnie idiotka i współczuję ci, wiedząc, co przeszedłeś. Ale nie pozwolę traktować cię jak jakieś głupie zwierzę, które karci się, gdy jest nieposłuszne. Nie pozwolę się kopać, Charles. Jeśli zdecydujesz się przyjść tu jeszcze, bądź mężczyzną, w którym się zakochałam. Takiego cię chcę. Słychać było wyłącznie tykanie zegara. Wyjął cygaro z ust. Ten mężczyzna umarł. Wytrzymała jego spojrzenie. Myślę, że powinieneś już iść. Powiedziała miękko, bez gniewu. Ja też tak myślę. Dzięki za kolację. Uważaj na siebie. Wyszedł, dosiadł konia i odjechał. Gaz przez pół godziny siedziała bez ruchu przy kuchennym stole, z rękami na brzuchu, zatopiona w żalu. Washington zapukał do drzwi, ale nie odpowiedziała, więc po chwili odszedł. W kuchni zrobiło się całkiem ciemno. W końcu Gaz wstała i zapaliła lampę. Czuła się jak tamtej nocy, gdy umarł jej mąż. Nie mogła uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Gdyby nie była tak zakochana w Charlesie, mniej zaślepiona, dopuszczałaby myśl, że coś takiego może się zdarzyć. Widziała przecież znaki, i to wyraźne, wielokrotnie w ciągu minionego roku. Słowa z eseju o człowieku wirowały natrętnie w jej myślach. Atomy i systemy legły w ruinie. Świat jak bańka mydlana gaśnie. Świat jak bańka. Szept zamarł. Popędzała się w myślach, wrzeszczała na siebie. Wstań, rusz się, zrób cokolwiek, by uśmierzyć ból. Zapaliła dwie dodatkowe lampy w kuchni, postawiła na piecu garnek z wodą, ściągnęła wszystkie naczynia z półek i umyła je dokładnie, po czym energicznie wytarła i odłożyła na miejsce. Znów rozległo się pukanie. Tym razem Washington wszedł, nie czekając na odpowiedź. Panno Augusto, zbliża się północ. Jest późna, a pani wciąż na nogach. Podłoga jest brudna. Wyszoruję ją. Czoło wyzwoleńca zmarszczyło się. Nie był w stanie zrozumieć takiego zachowania. Major Charles nie wyglądał zbyt dobrze. Przeszedł chorobę, dysenterię. Nie został długo, nie. Przyjedzie niedługo? Musiała skłamać. Nie wiem. Być może. Washington przygryzł dolną wargę. Jeśli chce pani myć podłogę po nocy, proszę przynajmniej pozwolić mi pomóc. Chcę to zrobić sama. Nie jestem śpiąca. Przypomniała sobie o manierach. Ale dziękuję, Washington. Drzwi się zamknęły, zasłaniając zmartwioną, czarną twarz. Gaz napełniła wiadro i złapała szczotkę. Wciąż nie mogła pogodzić się z tym, że została tak bardzo zraniona. Bezpośrednim powodem było jego odejście, ale głębsze przyczyny tkwiły w niej. Zrezygnowała całkowicie z obrony, żeby otworzyć się na miłość, choć było to tak niebezpieczne. Czy gdyby mogła, zmieniłaby cokolwiek? Wyrzekłaby się tej miłości? Bez chwili namysłu odpowiedziała nie. Lecz, Boże, jak to teraz bolało? Mimo wszystko była dumna, że jest niezależną kobietą. Stawiła czoło tej cholernej, strasznej wojnie i będzie to robić nadal.
poradzi sobie także z tym bólem, jak długo będzie trzeba. Wiedziała, jak długo. Do śmierci. Nieważne, zniesie wszystko. Bo zawsze, nawet gdy jest najgorzej, znajdzie się jakiś cel. Agas znała swój cel i żałowała, że nie mogła o nim opowiedzieć Charlesowi. Ale byłoby to bezwzględne i egoistyczne wykorzystanie sytuacji. Jej ręka delikatnie spoczęła na brzuchu. Kiedy zegar wybił północ, uklękła i zaczęła szorować deski podłogi.
Wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Ilnicka. Do spotkania na antenie w dniu jutrzejszym. I przypominam, że we wtorek bardzo ważny dzień. Wybory w Stanach Zjednoczonych.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.